Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie, mimo że zima się zbliża, opowiem o zatruciach pokarmowych, które są raczej charakterystyczne dla okresu letniego, ale jednak nie wszystkie zatrucia. Zatrucia pokarmowe to choroba o ostrym przebiegu, jak zwykle wywołana przez zakażony pokarm albo bakteriami, toksynami bakteryjnymi, pasożytami, grzybami, ale także przyczyną zatruć mogą być zakażenia wirusowe. Zakażenia, zatrucia przewodu pokarmowego należą do jednych z najczęstszych w codziennej praktyce lekarskiej. Jak już powiedziałam, najczęściej występują latem po zjedzeniu nieświeżej potrawy, lodów, grzybów, którym towarzyszą wymioty, bóle brzucha, ból głowy, biegunka, wzdęcia. Jednak zwłaszcza wirusowe zakażenia zdarzają się w okresie chłodniejszym. Zatrucia pokarmowe występują w równym stopniu w krajach rozwijających się, jak i w krajach rozwiniętych. Zachorowania mogą być związane nie tylko z porą roku, ale także ze sposobem przygotowania żywności. Może wynikać to z kontaktu, z przenoszenia zakażenia także od zwierząt domowych, także przez zanieczyszczoną wodę. Warto pamiętać, że przyczyną czy źródłem zakażeń mogą być koty, psy, także ptaki, nawet te hodowane w warunkach domowych. Wzrastająca liczba podróży, migracji ze spożywaniem posiłków w drodze lub innego rodzaju posiłku także może być powodem wystąpienia tak zwanych biegunek podróżnych, czy też zatruć pokarmowych. Dla lekarzy i epidemiologów w przypadkach zatruć pokarmowych ważne znaczenie ma rozpoznanie zakażenia, czy pochodzi ono z jednego źródła, czy też z wielu źródeł, i wykrycia, czy doszło do przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka, czy też mogło dojść do zakażenia z powodu zaniedbań higienicznych, ale także w ostatnich czasach bierze się pod uwagę zatrucia na skutek ataku bioterrorystycznego. Szczególnie latem, jak już wspominałam, wzrasta liczba zatruć pokarmowych na tle bakteryjnym. Dlatego zwraca się uwagę, że podczas wakacji, wyjazdów urlopowych zawsze pamiętać o częstym myciu rąk, a także dokładnym myciu warzyw i owoców, co także dotyczy wszelkich podróży. Najczęstszą przyczyną zakażeń pokarmowych jest brak przestrzegania podstawowej higieny, niedokładne mycie warzyw, owoców lub zjedzenie zakażonej żywności, czy to bakteriami, czy toksynami. W sytuacji spożycia toksyn pierwszą reakcją obronną organizmu jest pojawienie się odruchów wymiotnych i wymiotów, które jeśli nie są bardzo uporczywe, to są taką fizjologiczną funkcję, pełnią funkcję obronną w celu oczyszczenia organizmu. Po zakażeniu bakteriami konsekwencją jest zazwyczaj biegunka objawiająca się luźnymi stolcami, którym mogą często towarzyszyć bóle, wzdęcia brzucha, ustępujące po wypróżnieniu, także często gorączka. Przy zakażeniach bakteryjnych podawanie preparatów zmniejszających namnażanie bakterii, podawanie preparatów przeciwbiegunkowych mija się z celem i może być w niektórych sytuacjach niebezpieczne z tego względu, że preparaty te, leki nie przeciwdziałają namnażaniu się bakterii z takim ryzykiem namnożenia większej ich liczby aż do przedostania się do krwi z ewentualnym ryzykiem rozwoju posocznicy czy tworzenia ropni. Dlatego w przypadku występowania ostrej biegunki o nieznanej przyczynie raczej powinno się unikać stosowanie leków, preparatów przeciwbiegunkowych, przynajmniej na początku biegunki, do czasu wyjaśnienia przyczyny. W przypadku ostrej biegunki, szczególnie biegunki podróżnych, najpowszechniejszą przyczyną jest zakażenie, do którego dochodzić może także nie tylko przez kontakt bezpośredni czy zjedzenie, ale jakiegoś pożywienia, ale również drogą kropelkową, jak w przypadku rotawirusów, które z tego typu biegunki trwają około 4 do 8 dni. Często dochodzi także do zatrucia po spożyciu produktów mlecznych, mięsnych, wody, w których mogą namnożyć się różne bakterie, jak Campylobacter. W takich wypadkach zakażenie też waha się w granicach od 5 do 7 dni i wynika najczęściej z nieprzestrzegania higieny. U dorosłych, którzy nie cierpią na zaburzenia odporności, przy zachowywaniu podstawowych zasad higieny i dostatecznie intensywnym nawadnianiu i odżywianiu, właściwie powinno dojść do samowyleczenia w czasie kilku dni. Bardzo ważną zasadą tego rodzaju sytuacjach jest, jak już mówiłam, niestosowanie preparatów, które hamują perystaltykę, określanych mianem preparatów przeciwbiegunkowych. Zwłaszcza nie wolno ich stosować u dzieci, dlatego że może dochodzić również do niedrożności, a stosowanie tych preparatów czasem przedłuża okres zakażenia. W Polsce takim lekiem stosowanym przeciwbakteryjnym, dostępnym bez recepty, który ma dość wiele zalet w sensie takim, że po pierwsze nie wchłania się sam z przewodu pokarmowego, nie zaburza również równowagi flory fizjologicznej jelita, jest nifuroksazyd, który jest dostępny, jak powiedziałam, bez recepty, działa bakteriobójczo, bakteriostatycznie i w większości przypadków można przy użyciu właśnie nifuroksazydu wyleczyć się z takich biegunek. Ważną rzeczą jest także to, że nifuroksazyd, nie wpływając na florę saprofityczną, nie sprzyja rozwojowi grzybicy. Poza lekiem, jeśli on jest konieczny, najważniejszym leczeniem i postępowaniem w przypadkach biegunki jest odpowiednie nawadnianie organizmu doustnie, a oczywiście w cięższych przypadkach niekiedy konieczne jest nawodnienie dożylne i w takich cięższych przypadkach oczywiście poza nifuroksazydem lekarze podają inne leki, które mają przeciwdziałać bakteriom czy innym, przede wszystkim drobnoustrojom bakteryjnym. Oczywiście w okresie biegunki konieczne jest stosowanie diety z unikaniem jedzenia surowych warzyw, owoców czy soków i potraw ciężko strawnych. Drugim preparatem, o którym również można samodzielnie stosować w domu, jest węgiel aktywowany. Podawany jest w zatruciach nie tylko bakteriami, ale również toksynami w zatruciach bakteryjnych i w zatruciach toksynami grzybów. Węgiel aktywowany powoduje wchłanianie, absorpcję trucizny w przewodzie pokarmowym, jednocześnie przyspiesza eliminację toksyn z krwi krążącej. Ma także taką właściwość, że powleka, powierzchnię błony śluzowej jelita, izolując, odrażniącego działania treści pokarmowej, wykazuje również działanie przeciwzapalne i w jakiś sposób hamuje perystaltykę jelitową. Lekpol należy podawać w ciągu kilku godzin od zatrucia. Pierwsza dawka jest określana jako 1 gram na kilogram wagi ciała, następnie podaje się od 50 do 100 mg dla osób dorosłych, a u dzieci dawkę od 25 do 50 mg na dobę. Oczywiście dostępne są także inne preparaty złożone, które mają takie działanie absorbujące. Dostępne są w aptekach i nie będę mówiła nazw, bo teraz są różnego rodzaju preparaty, ale wieloelektrolitowe, które można również wspomóc sobie, jeśli leczymy się sami, zwłaszcza w pierwszych dniach takiej biegunki. Warto także pamiętać o możliwości uzupełnienia elektrolitów, zwłaszcza sodu, poprzez picie takiego roztworu fizjologicznego, roztworu chlorku sodu, czyli pół łyżeczki soli na pół litra wody, czy litr wody. Według piśmiennictwa połowa Polaków nigdy nie słyszała o zakażeniach rotawirusowych i przynajmniej 10% ankietowanych, konsultując z lekarzem przebieg, nie konsultuje z lekarzami ostre biegunki, określając je jako grypa żołądkowa. Mimo że rzeczywiście tego rodzaju zatrucia są spowodowane albo rotawirusami, czy innego rodzaju wirusami, to określenie grypa żołądkowa jest takim pojęciem właściwie potocznym i w rzeczywistości jest albo zakażeniem rotawirusowym, albo innego rodzaju wirusami. Rotawirusy są bardzo zakaźne. Często do zakażenia rotawirusami dochodzi w szpitalach, gdzie rozprzestrzeniają one się wśród dzieci hospitalizowanych zarówno na oddziałach ogólnopediatrycznych, jak i specjalistycznych. Według piśmiennictwa około 11 tysięcy zachorowań w skali roku, przy czym wirusy przenoszą się drogą czasami kropelkową, ale najczęściej drogą pokarmową, po prostu przez kontakt. Do zakażenia dochodzi nie tylko poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą, ale również poprzez zanieczyszczoną powierzchnię, różnego rodzaju przedmioty używane przez osobę chorą. Zakażenie rotawirusowe przybiera różne postacie, od postaci bezobjawowej aż do ciężkiego zakażenia przebiegającego z bardzo silną biegunką i wymiotami. Często chorobie towarzyszą również objawy infekcji górnych dróg oddechowych, stąd chyba takie popularne określenie właśnie grypy jelitowej. Choroba może trwać około tygodnia czy ponad tydzień. I jeśli jedna osoba choruje, to bardzo często to zakażenie przenosi się na pozostałych członków rodziny. W Polsce koszty szczepienia przeciwko rotawirusom niestety nie są pokrywane przez państwo, refundowane są w innych krajach Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 30 lat poza tymi rotawirusowymi biegunkami występuje zakażenie innym wirusem nazwanym Norwalk, o którym opowiem za chwilę. Jak mówiłam, w ciągu ostatnich lat, poza powszechnymi zachorowaniami bakteryjnymi czy właśnie rotawirusami, występuje wzrost zakażeń wirusem Norwalk, także astrowirusami, enterowirusami oraz bakteriami, nie tylko Escherichia coli, Campylobacter, różnego rodzaju innymi bakteriami, które wytwarzają endotoksyny. Ostra biegunka zakaźna szacuje się jest powodem, zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych, powoduje około 2 miliony zgonów, zwłaszcza dotyczy to niemowląt i małych dzieci. W krajach rozwiniętych biegunka zakaźna jest odpowiedzialna za około 10-20% hospitalizacji, zwłaszcza wśród dzieci, także istnieje ryzyko powikłań i nawet zgonu osób starszych, którzy jednocześnie osłabieni są z powodu różnego rodzaju chorób przewlekłych. Wirusy jelitowe powodują biegunkę, która cechuje się bardziej nagłym początkiem, wystąpieniem wymiotów biegunki, którym towarzyszyć mogą także gorączka, nudności, skurcze, jelit, brak apetytu i złe samopoczucie. Wirus Norwalk, należący do kalcywirusów, jest typowym przedstawicielem tej grupy wirusów bezotoczkowych, okrągłych, małych. Także poza tym wirusem podobne kalcywirusy są bardzo rozpowszechnione. Właściwie zachorowania występować mogą przez cały rok, chociaż w klimacie umiarkowanym właśnie w chłodnej porze roku obserwuje się częściej zachorowania. Norowirusy mogą być również odpowiedzialne za biegunkę podróżnych. Podawane są w piśmiennictwie także epidemie zachorowań personelu wojskowego, którzy są wysyłani w różne strony świata. W Stanach Zjednoczonych norowirusy wywołują 90% epidemii biegunek niebakteryjnych, które, jak wspomniałam, mogą występować przez cały rok we wszystkich grupach wiekowych. I tenże norowirus czy kalcywirusy przenoszone są głównie drogą kału. Także obecne są w wymiocinach. Zakaźne mogą być, podobnie jak w przypadku rotawirusów, przedmioty, powierzchnie, także z którymi styczność miała osoba chora. Źródłem zakażenia może być także woda pitna, woda w basenie, również pokarm i jako częste źródło infekcji podawane są ostrygi. Możliwe jest zakażenie również drogą kropelkową, czyli aerozolem przez styczność z zakażonym materiałem. Wydalanie wirusa oraz zakaźność są największe w ostrej fazie choroby, jednak okazuje się, że wirus może być wydalany także przez osoby, które nie chorują, czyli mają przebieg bezobjawowy, i nawet 2 tygodnie taka osoba może być zakaźna po ustąpieniu objawów. Dokładne miejsca oraz receptory komórkowe dla wiązania cząsteczek tego wirusa, co prawda, nie zostały jeszcze ustalone, odkryte. Możliwe jest przyłączanie się wirusa Norwalk przez wielocukry, które zbliżone są do antygenów grup krwi, obecne w nabłonku przewodu pokarmowego. Zmiany chorobowe wykazano, że utrzymują się przynajmniej 4 dni po ustąpieniu objawów. Występują one w jelicie i te zmiany chorobowe polegają na zaburzeniu wchłaniania cukrów, także wchłaniania tłuszczy, i w czasie tego zatrucia dochodzi do zmniejszonej aktywności enzymów przewodu pokarmowego. Chociaż nie obserwowano zmian histopatologicznych w żołądku czy w jelicie grubym, to jednak w trakcie choroby dochodzi do zmniejszonej perystaltyki jelit, co uznawane jest za przyczynę często nudności i wymiotów w takich typowych przypadkach. Biegunka, która wywołana jest przez wirus Norwalk, czy też spokrewnione kalcywirusy, jak już mówiłam, ma nagły początek. Okres wylęgania to jest około 24 godziny, średnio podawane jest 12,72. Choroba trwa od 12 do 60 godzin i cechuje się bardzo podobnymi objawami, o których mówiłam, czyli występują nudności, wymioty, skurcze, jelit, biegunki. U dorosłych mogą występować także objawy ogólne, bóle głowy, gorączka, deszcze, bóle mięśni. W porównaniu do zakażenia rotawirusami infekcja przebiega jednak łagodniej. Nawet po ustąpieniu objawów dorosły człowiek może być, jak już mówiłam, zakaźny do 2 tygodni. Leczenie zakażenia tymi wirusami polega na wyrównaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, czyli mówiąc prościej, leczenie to jest nawadnianie chorego. Nie ma leku na norowirusy. Najważniejsze jest nawadnianie, ale także podawanie właśnie elektrolitów, preparatów, które zawierają w sobie elektrolity, nie tylko sód, ale potas, magnez, które dostarcza się wraz z albo preparatami farmakologicznymi, albo z pożywieniem, które powinno być lekkie, nie ciężko strawne. W przypadku ciężkiego odwodnienia oczywiście leczenie, zwłaszcza nawodnienie i wyrównanie niedoborów elektrolitowo-wodnych czy kwasowo-zasadowych prowadzone powinno być w warunkach szpitalnych. Ponownie przypominam, że raczej niewskazane są preparaty przeciwbiegunkowe, które są reklamowane niekiedy nawet w telewizji. Tego rodzaju preparatów, jeszcze raz przypominam, nie powinno się stosować, zwłaszcza w początkowym okresie, i szczególnie nie stosować u dzieci. Poza nawadnianiem i stosowaniem, jak już mówiłam, węgla aktywowanego, dowiedziono w badaniach, obserwacjach, że suplementacja cynku w ostrej biegunce znacznie skraca czas trwania objawów, nawet o 1/4, także prowadzi do zmniejszenia objętości stolców. Podkreślana jest skuteczność stosowania cynku w przewlekłej biegunce, nie tylko u dzieci małych, ale także starszych, ale także małych przed ukończeniem 12 miesiąca życia. Zapobieganie zakażeniom norowirusowym, podobnie jak rotawirusowym czy bakteryjnym, to przede wszystkim podstawowe zasady higieny, częste mycie rąk, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed przygotowaniem posiłków, unikanie spożywania niemytych owoców, także z własnego ogródka. Częste mycie i dezynfekcje powierzchni tam, gdzie przygotowane są zwłaszcza pokarmy, ale także w łazience czy w innych miejscach. Do dezynfekcji polecane jest używanie zwłaszcza związków chloru, czyli natlenku wodoru. Wirusy ulegają inaktywacji właśnie w środowisku kwaśnym. Także stosowanie zasad higieny zapobiega tego rodzaju powikłaniom. Niestety w przypadkach norowirusów nie ma szczepionki. Szczepionka jest tylko na rotawirusy, jak już wspominałam, jednak nierefundowana. Ponieważ powtarzają się takie określenia wirusowej, grypy wirusowej, grypy żołądkowej, to postanowiłam Państwu przybliżyć, zwłaszcza te, które zakażenia zdarzają się w okresie także nie tylko letnim, ale także zimowym, czyli zakażenia wirusami. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Słucham porady lekarskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Pani doktor, czy mogłabym prosić kiedyś o taką audycję odnośnie nietrzymania moczu u osób starszych?
Dobrze, ja już kiedyś na ten temat mówiłam. To jest temat taki dość trudny, ale myślę,
jeżeli,
że...
Jeżeli można, to bardzo bym prosiła. A serdecznie dziękuję za wszystkie porady, które dotąd są.
Bóg zapłać, Bóg zapłać. Postaram się coś na ten temat Bóg powiedzieć. Zapłać. Jeszcze jeden telefon mamy. Tak, słucham.
Pani doktor?
Tak, słucham panią.
W związku z tą audycją, szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Najlepszego Boże. Jesteście anioły na ziemi. Pani doktor, ja bym tylko prosiła, jeśli możliwe, o audycję choroby kręgosłupa, zwyrodnienia i tak dalej. No nie będę już czasu zajmować. Aha.
Niedawno.
Pani doktor?
Tak, słyszę panią, proszę.
Jeszcze jedno. Zawiadamiam zupełnie co innego. W Lublinie muzułmanie...
O zmianach zwyrodniowych kręgosłupa niedawno mówiłam troszkę, ale jeszcze mogę powrócić do tego tematu. Temat jest szeroki, także postaram się Państwu coś więcej jeszcze na ten temat powiedzieć. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.